Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Moim gościem jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
Bardzo dziękuję. Czy ich?
Moich.
Wszystkiego najlepszego w takim
razie. To trzecie w tym roku, ale to nie powód, żeby ich nie obchodzić. Czy Swietłana Cichanouska mierzy się w wewnętrzne sprawy Polski?
Polityka państwa polskiego była, jest i jestem przekonany, że będzie bardzo jednoznaczna. Wspieramy niepodległą Białoruś, suwerenną Białoruś i nic się w tej kwestii nie zmienia.
Mieszanie przedstawicieli opozycji białoruskiej do wewnętrznego sporu politycznego jest nieetyczne. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, to pańskie słowa. Jak rozumiem, Rafał Trzaskowski miesza Swietłanę Cichanouską do wewnętrznego sporu, więc pytam, czy ona się dała wmieszać, dała zmanipulować i się miesza?
Nie, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo niedobre zdarzenie, które miało ostatnio miejsce, ponieważ do niedawna panował pewien konsensus polityczny ponad podziałami partyjnymi, że sprawy związane z suwerennością, niepodległością Białorusi są poza nawiasem politycznym bieżącego sporu w Polsce i respektowały to wszystkie siły polityczne, zaczynając od pana Biedronia, zaczynając od pana Biedronia w Parlamencie Europejskim, Roberta Tyszkiewicza, który od lat się angażuje w sprawy białoruskie czy naszego środowiska politycznego. I w ostatnich dniach niestety nastąpiła tutaj pewna zmiana. Nie wiem, czy to w sposób zamierzony, czy niezamierzony, ale pan prezydent Trzaskowski wykonał ruch, który...
Prezydent Trzaskowski zaprosił Swietłanę Cichanouską na spotkanie Campus, które będzie odbywało się pod koniec sierpnia w Olsztynie.
I do tej pory, panie redaktorze, i do tej pory nikomu by nie przyszło do głowy, żeby na partyjne spotkanie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, czy Lewicy, czy jakiejkolwiek innej formacji politycznej zapraszać przedstawicieli opozycji demokratycznej z Białorusi.
Może pan to nazywać jak pan
wzbudza
chce, ale to
niepotrzebne
nie jest
emocje.
Spotkanie.
Panie redaktorze, jest to o bardzo jasnym profilu politycznym.
Ale rzeczywiście, że polityczne, dlatego że zaprasza polityk.
Dobrze pan wie, że samo sformułowanie tego zaproszenia wywołało dyskusję zupełnie niepotrzebną, bo w sprawach Białorusi powinniśmy być wszyscy razem.
Możemy,
i polityka
a
państwa
pytanie?
Polskiego
panie
w tej sprawie
ministrze,
się
pan chce
nie
zagadać tę
lat.
Rozmowę, żebym nie zdążył spytać o Ryszarda Terleckiego i jego skandaliczny PiS, to nie będzie rozmowa, no ale spróbuję. Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. To są słowa Ryszarda Terleckiego. Ja nie słyszałem z pańskich ust potępienia takiego wpisu.
Nie będę komentował wpisu pana marszałka Terleckiego, zwłaszcza, że tego tweeta w mediach społecznościowych potem tłumaczył i nie dam się wciągnąć w dyskusję, która
to proszę mi odpowiedzieć w takim razie na pytanie. Panie ministrze, ale proszę pozwolić
Polsce,
zadać sobie pytania.
Bo to nie służy sprawie białoruskiej.
Dobrze,
a
to teraz pytanie. Nie, przepraszam,
panie ministrze. Powinniśmy występować wspólnie.
Panie ministrze, pan proszę pozwolić zadawać sobie pytania. Dobrze?
Z najwyższą przyjemnością,
no jeśli
panie
tak,
redaktorze.
To w takim razie, czy to bardzo proste pytanie. Czy zdaniem Prawa i Sprawiedliwości Rafał Trzaskowski jest przedstawicielem antydemokratycznej opozycji?
Bardzo krytycznie oceniamy prezydenta Trzaskowskiego i działania, które podejmuje na scenie
czy
polskiej.
Czy Rafał Trzaskowski
politycznej.
Jest przedstawicielem antydemokratycznej opozycji?
Ale ja panu odpowiedziałem na to
nie,
pytanie.
Nie, nie odpowiedział pan na to pytanie.
I
pan,
mogę
że
tylko
że go
powtórzyć, że go bardzo krytycznie oceniamy.
To panie ministrze, to sekundę. A co to znaczy antydemokratyczne?
Ale panie redaktorze, czy pan chce przeprowadzić w tej chwili analizę słownikową określenia antydemokratyczne?
Jeśli pan jest w stanie, to proszę.
Pan Rafał, nie jestem w stanie. Myślę, że musi pan filologa zaprosić.
To jeśli
polonistę.
Nie, to polityczna. Wystarczy mi polityczna, naprawdę.
Uważam, że pan prezydent Trzaskowski wielokrotnie podejmuje działania, które są z punktu widzenia szeroko rozumianego sporu politycznego, jaki toczymy w Polsce, niewłaściwe.
Ale zaraz. Niewłaściwe, czyli pan jest krytyczny wobec Rafała Trzaskowskiego i to jest normalne. Natomiast ja zadaję pytanie, czy on jest politykiem antydemokratycznym, bo tak twierdzi Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ja z panem marszałkiem zgadzam się w krytyce prezydenta Trzaskowskiego.
Nazywając
i nie wiem,
go
co
antydemokratyczną
więcej,
opozycją?
Panie redaktorze, doskonale pan sobie zdaje sprawę, że w polityce, nie tylko polskiej zresztą, padają często bardzo ostre, bardzo krwiste, można powiedzieć, określenia i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Nie, ale za sekundkę. Nazywanie kogoś antydemokratyczną opozycją...
Przepraszam, nazywanie Polski Białorusią, jak wielokrotnie czynili to przedstawiciele opozycji,
każdy, kto
nie ma
tak,
nic wspólnego
każdy,
z rzeczywistością.
Każdy, kto to powie, i teraz... w tym studiu spotka się z moją zdecydowaną reakcją. Dlatego...
Panie redaktorze, no i teraz będziemy każdą wypowiedź analizowali pod tym kątem. Ja chciałbym, żeby język debaty politycznej w Polsce był bardziej wyważony.
Taki jak Ryszarda Terleckiego. No jak rozumiem, to tutaj lojalność wobec partii jest dla pana nadrzędna. To może porozmawiamy o szczepionkach. Może w tej sprawie zgodzimy się z czymkolwiek. Panie ministrze, szczepienie dzieci zaczynają się od dzisiaj. Szczepienia dzieci ze szkół podstawowych od 12 roku życia.
12-15 lat.
Dwa pytania. Czemu szkoły będą mogły szczepić dzieci dopiero od września? Czy dlatego, że nie są gotowe, czy są jakieś inne powody?
Po dyskusjach między innymi na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na wniosek samorządowców uznaliśmy, że szczepienia w samych szkołach, czy organizowane przez szkoły, warto uruchomić dopiero we wrześniu, ze względu na to, że w tej chwili jeszcze nie są wykorzystane wszystkie możliwości, na przykład punktów szczepień powszechnych, z których część organizowały samorządy. Stąd była taka propozycja, żeby
w tej chwili... samorządy chciały, żeby szkoły...
Na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. To był postulat ze strony samorządowej.
Drugie pytanie. Niepełnosprawne dzieci będą mogły wejść poza kolejnością? Znaczy wiadomo, że w towarzystwie osoby dorosłej, tak jak niepełnosprawni dorośli?
Tak jest. Dokładnie ten sam przepis obowiązuje, czy to samo rozwiązanie obowiązuje dzieci niepełnosprawne i ich opiekunów, bo to jest bardzo ważne, że poza kolejnością mogą się
jak
szczepić
się pan
poza
spodziewa
osobami
wyników tych szczepień? Pytam o to, ile dzieciaków lat 12-15 powinno się pana zdaniem zaszczepić?
No, powinno, to jest trudne do określenia. Chcielibyśmy, żeby oczywiście jak najwięcej, ale ja mogę powiedzieć coś, co mamy jakby już policzone, bo jest na bieżąco liczone, czyli między 16 a 18 rokiem życia, jeśli chodzi o młodzież, jest to nieco ponad 17% osób zarejestrowanych i zaszczepionych.
To bardzo niewiele.
Przypomnę, że od niedawna te osoby mogą się rejestrować i szczepić, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby było to więcej osób. Wierzę, że podobnie jak ze starszymi grupami wiekowymi, które wcześniej miały uruchomioną rejestrację, tu również będzie następował konsekwentny przyrost.
Do szczepionek jeszcze wrócimy. Jedno pytanie polityczne w tej części rozmowy, to jest pytanie o to, czy posłowie PiS poprą profesora Marcina Wiącka na rzecznika praw obywatelskich. Czy będą tacy posłowie, którzy będą głosować za panem profesorem?
Według mojej wiedzy nic się nie zmieniło i kandydatem, a właściwie kandydatką na rzecznika praw obywatelskich Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest pani senator Staroń.
Ale posłowie Porozumienia, ale także na przykład Zbigniew Giżyński, czyli poseł PiS-u, podpisali się pod kandydaturą profesora Wiącka?
Trudno mi komentować decyzję Porozumienia, czyli naszego koalicjanta.
Dobrze, a doszło tutaj do jakiegoś dealu, przepraszam, z PSL-em? To znaczy my PiS pozwolimy w opozycji, no wspierając ją swoimi posłami, wybrać profesora Wiącka na rzecznika praw obywatelskich, a wy nam wybierzecie Karola Nawrockiego na szefa IPN-u w Senacie.
Nie mam takiej wiedzy, żeby takie rozmowy się toczyły. Naszą kandydatką jest pani senator Staroń.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszamy serdecznie. Panie ministrze, w tych obostrzeniach, które się luzują, no zdecydowano, że mogą być już więcej osób, że może być więcej osób na imprezach masowych, na weselach i tak dalej, ale ciągle jeszcze obowiązuje zakaz zgromadzeń spontanicznych. Dlaczego?
No jeszcze kilka form funkcjonowania życia społecznego, tak to nazwijmy, jest objętych obostrzeniami, które zostaną według mojej wiedzy zlikwidowane pod koniec tego miesiąca. Natomiast jeśli pan pyta o to konkretne rozwiązanie, posługuję się znowu wiedzą przekazaną przez kolegów, którzy się tą problematyką zajmują. Wynika to z tego, że tego rodzaju zgromadzenia nie mają swojego organizatora, nie mają osoby odpowiedzialnej, która by na przykład przypilnowała, ile osób bierze udział w takim zgromadzeniu i czy są przestrzegane reguły sanitarne, które cały czas, przypomnijmy, obowiązują. Stąd była taka decyzja.
A kiedy to przestanie obowiązywać pana zdaniem? Już pod koniec czerwca?
To oczywiście zależy od sytuacji epidemicznej, ale według mojej wiedzy kolejne luzowanie obostrzeń ma odbyć się pod koniec tego miesiąca i zakładam, że to może być jednym z przepisów, które zostaną zlikwidowane.
Panie ministrze, jest wniosek o to, żeby pociągnąć pana do odpowiedzialności. NIK popełnił, Najwyższa Izba Kontroli, czyli NIK powiadomił prokuraturę, zawiadomił ją o popełnieniu przez pana przestępstwa. No i za to grozi panu tak naprawdę Trybunał Stanu. I chodzi oczywiście o organizację wyborów prezydenckich w zeszłym roku. Czy po prostu rozumiem, że się pan niczego nie obawia, bo wasza prokuratura was wybroni?
Uważam, że jest to sytuacja niekomfortowa dla każdego, kto znalazł się w takiej sytuacji. Jestem zaskoczony, więc ja też, jeśli mam mówić o swoich odczuciach, to mogę właśnie w ten sposób to powiedzieć, że jest to dla mnie duży dyskomfort, natomiast jest to dla mnie również duże zaskoczenie, ponieważ posiadam wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, w którym jest wyraźnie napisane, że NIK tego rodzaju działań nie podejmuje, że odstępuje od podejmowania jakichkolwiek innych działań. Co się w ciągu kilkunastu tygodni zmieniło od momentu, kiedy to wystąpienie pokontrolne zostało przesłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do momentu, kiedy pan prezes Banaś ogłosił złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, trudno mi ocenić.
Trudno panu ocenić, ale rozumiem, że jakieś przypuszczenie pan ma. No właśnie, to w takim razie
nie
co pana zdaniem
nie mam przypuszczeń, dlatego że merytorycznie w moim przekonaniu w tej sprawie nie nastąpiły żadne zmiany, ponieważ wystąpienie pokontrolne następuje po przekazaniu wszystkich dokumentów i wyjaśnień.
No dobrze, ale zaraz.
Jeśli nie ma żadnych nowych faktów w tej sprawie.
Jeśli pana zdaniem nie ma merytorycznych podstaw, to jakie są podstawy działania NIK-u?
Będą to oceniać już te organy państwa, które się tym zajmują. Ja jestem zaskoczony.
Pytam, jakie motywy stały, skoro niemerytoryczne?
Myślę, że mogły stać jakieś motywy niemerytoryczne, natomiast pytam, nie jestem, właśnie? Panie redaktorze, wróżką.
To jest znakomity sposób wysławiania się wielu polityków. Coś słyszałem, ten kolega podobno ma jakieś niejasne historie, ale ja nie wiem, ja nic nie mówiłem, zarobiony jestem, ja tylko tak słyszałem, tak?
Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, do czego pan nawiązuje tą wypowiedzią.
Piję w tej chwili do tego, co pan powiedział. Są niemerytoryczne powody działania NIK-u. No to jak pytam, jakie, to pan mówi, a nie wiem. No to jakie niemerytoryczne? Polityczne? Korupcyjne? Jakie?
Panie redaktorze, no nie ja jestem od tego, żeby oceniać pracę Najwyższej Izby
Kontroli.
Ale
właśnie pan to robi. Przed chwilą pan powiedział, że to są niemerytoryczne powody. Czyli
powiedziałem,
pan ocenia,
że nie znam merytorycznych przesłanek, bo być może w zawiadomieniu do prokuratury, którego ja nie widziałem, znajdują się tego rodzaju informacje, ale ja nie widziałem żadnych merytorycznych przesłanek, poza tymi, którymi NIK dysponował, pisząc wystąpienie pokontrolne, w którym informował Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, że nie podejmuje takich działań, więc nowych faktów żadnych w tej sprawie ja nie znam.
Rozumiem,
które by
się
pojawiły.
Wniosku o wotum nieufności też się pan nie obawia, bo PiS ma większość.
Mam nadzieję, że zostaną te wnioski odrzucone.
A wniosek o wotum nieufności, a właściwie o pozbawieniem Ryszarda Terleckiego funkcji wicemarszałka Sejmu znajdzie większość w Sejmie? Są posłowie PiSu, którzy w związku z wypowiedzią marszałka Terleckiego w sprawie Białorusi, właśnie w sprawie Swietłany Cichanouskiej, będą chcieli odwołania go z tej funkcji?
Nie wierzę, że taki wniosek może znaleźć poparcie w polskim parlamencie.
Czyli Ryszard Terlecki może spać spokojnie?
tak jak powiedziałem, nie wierzę, żeby była większość, która by poparła tego rodzaju wniosek.
A jak Swietłana Cichanouska pojedzie jednak na kampus, to co, to nie ma już czego szukać w Polsce?
Panie redaktorze, ja nie dam się wciągnąć w te dyskusje, które przede wszystkim...
Którą rozpoczął Ryszard Terlecki.
...nie służą sprawie wolnej Białorusi. Dobrze pan wie, jakie są fakty. Fakty są takie, że Polska jest krajem, który wspiera Białoruś od lat w jej dążeniach do suwerenności i niepodległości.
Panie ministrze, czy panu włączy państwo taka, polskie... taka przemowa?
To... Ale nie, nie, ja chcę mówić o faktach. Znaczy, wie pan co, denerwują mnie rzeczywiście rozmowy z ludźmi, którzy są takimi wielkimi ekspertami w sprawie Białorusi, a którzy sami niewiele w tej sprawie zrobili i potrafią tylko opowiadać.
Ale Ryszard Terlecki wiele zrobił w sprawie wolnej, wolnej Białorusi.
Ja mogę odpowiedzieć panu...
Panie ministrze,
panu,
ale odpowie pan na to pytanie?
Tylko tyle,
czy zna,
że
zna pan Ryszarda Terleckiego z działalności na rzecz Białorusi?
Znam Ryszarda Terleckiego jako osobę, która zabiega o wolność i suwerenność krajów położonych na wschód od naszej...
To proszę mi przypomnieć granicy, te inicjatywy Ryszarda Terleckiego, bo ja ich nie znam.
Jest osobą, która ma piękną kartę w opozycji demokratycznej.
No cudownie,
i jest...
Pytam o to teraz. Jaką działalność Ryszard Terlecki podejmował przez ostatnie lata na rzecz Białorusi? Bo pan
powiedział
o tym,
całe nasze środowisko. Przypomnę panu, że Ryszard Terlecki jest szefem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ten klub tworzy rząd. Ten rząd stworzył największy pomocowy program.
Ergo, każdy członek PiS-u jest zasłużony na rzecz Białorusi. Czego państwo nie rozumieją?
Nie, proszę pana, ja tak nie powiedziałem, że każdy członek PiS-u jest zasłużony. Ja tylko powiedziałem, że jest to konsekwentna linia Prawa i Sprawiedliwości, która doprowadziła do tego, że największe środki pomocowe w zeszłym roku na sprawy białoruskie przeznaczyła Rzeczpospolita Polska. I nie była to propozycja opozycji, nie był to wniosek opozycji, nie była to decyzja opozycji, a zły rząd Prawa i Sprawiedliwości się temu przeciwstawiał. Dobrze. To były decyzje większości parlamentarnej i rządu Mateusza Morawieckiego. Chyba, czy pan to kwestionuje?
Muszę panu powiedzieć, że ze zdumieniem słucham pańskich słów, ale rozumiem,
ale,
że...
Czego pan ze zdumieniem słucha? To, że rząd...
Pozwoli mi pan odpowiedzieć na pytanie, ale... które pan zadał, to odpowiem.
To bardzo proszę.
Dziękuję. Panie ministrze, pan mianowicie przed chwilą powiedział, że irytują pana ci domorośli eksperci do spraw Białorusi, którzy nagle, nie robiąc wcześniej nic w tej sprawie, wypowiadają się no właśnie w tych kwestiach. Ja zadaję pytanie, czy Ryszard Terlecki jest tego znany i co robi Michał... Pan pozwoli, że dokończę. Co robi Michał Dworczyk? Michał Dworczyk mówi, no ale proszę pana, przecież Terlecki jest szefem klubu PiS, a PiS, jak wiadomo, to po prostu Białoruś ma w krwioobiegu,
nie,
w swoim DNA.
Nie ma w krwioobiegu, natomiast przypomnę panu, kto uruchomił największe programy pomocowe
ja pytam pana o Ryszarda Terleckiego.
Białorusi. To ja panu przypomnę.
No dobrze, dobrze.
Telewizja Bielsat powstała w 2006 roku, kiedy premierem był prezes Jarosław Kaczyński. Ponad 100 milionów wydaliśmy,
przepraszam,
ponad 100 milionów złotych wydaliśmy na ten program, na wspieranie
człowiek.
Niezależnych mediów, takich jak Bielsat czy Radio Racja. Czy jest drugi kraj, który tyle środków zainwestował w instytucje demokratyczne i wolne media na Białorusi? Odpowiadam panu, nie.
A pan też nazwałby Aleksandra Łukaszenkę ciepłym i sympatycznym człowiekiem?
Nie, ja bym tak nie nazwał Aleksandra Łukaszenki.
Marszałek Senatu, jeśli już mówimy o funkcjach, bo ówczesnym... Ale pan pozwoli, że dokończę.
Pan
marszałek Senatu Stanisław Kaczyński, członek PKP, czyli najściślejszej władz PiS-u, tak powiedział.
Włączyć do dyskusji, która uważam, że jest szkodliwa, bo dyskusja
czyli
ma
moja
rozpalać...
dyskusja jest szkodliwa, na litość
nie,
boską.
Nie pana dyskusja, tylko mówię, że dyskusja tocząca się w Polsce w powiązaniu z emocjami politycznymi wewnątrzkrajowymi na temat Białorusi jest po prostu szkodliwa.
Pan nie znalazł słowa krytyki pod adresem skandalicznej, absolutnie jednoznacznie skandalicznej wypowiedzi
ale właśnie
Ryszarda
dlatego nie dam się, bo pan uparcie stara się doprowadzić do tego, żeby podgrzewać spór wewnętrzny polityczny w Polsce w oparciu o właśnie sprawy związane z Białorusią.
Naprawdę władza zaszkodziła.
A ja być może.
Naprawdę,
natomiast,
nie wie pan, pan mnie oskarża, pan oskarża dziennikarza o to, że podgrzewa pan swoimi pytaniami uparcie niewłaściwy spór.
Ja panu tłumaczę, dlaczego nie będę brał udziału w tych dyskusjach, bo uważam, że one są obiektywnie rzecz biorąc szkodliwe.
Atakując mnie o to, że pana pytam o wypowiedź ważnej figury
tłumacząc
w PiS-ie?
Tłumacząc panu od kilku minut, czy w tej chwili już od kilkunastu minut, dlaczego nie zamierzam brać udziału w awanturze, która u nas na podwórku politycznym wewnątrzkrajowym właśnie się rozkręca.
A kto wszczął tę awanturę?
Ale panie redaktorze, kto by jej nie wszczynał, kto by nie był tutaj winny, to ta
Ale to ma znaczenie, kto jest winny. Naprawdę,
na pewno
no, to ma
wewnątrz
znaczenie.
Polityczna, wewnątrz Polska nie służy sprawie wolnej Białorusi. Wie pan co, jeżeli pan ma jakieś sugestie odnośnie mojej osoby, mojego stosunku do Białorusi,
pańskie
to proponuję, no tak, no to proponuję, żeby pan porozmawiał
nie,
o moim stosunku
moja
do
osoba, moja
Białorusi.
Panie ministrze,
to
moja
pan
osoba
zapyta
wobec pańskiej
Aleksandra
osoby nie ma
żadnych sugestii. Niech pan zapyta Pawła Łatuszkę, czy samą panią Swietłaną Ciechanowską. Jaką, w jaki sposób...
Panie ministrze, skoro zadał mi pan pytanie, to odpowiem. Moja osoba wobec pańskiej osoby żadnych sugestii nie ma.
Okej. Okay. Dobrze? Bardzo się cieszę.
No dobrze, to zostawmy moją osobę, porozmawiamy o pytaniach, które ja mam wobec pana, a nie pańskiej osoby. To jest pytanie bardzo proste. Rozumiem, że w sprawie Białorusi Ryszard Terlecki wyznacza stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
Stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości są programy, które realizujemy i o których już panu mówiłem, które pan próbował przed chwilą obśmiewać, tak przynajmniej odczytywałem te słowa.
Nie. A to ja przypomnę z miejsca panu, protestuję. Nie, proszę pana, jeżeli chcecie pomagać...
A to źle zinterpretowałem pańskie słowa, bo trudno. Miałem wrażenie, że pan próbuje deprecjonować politykę rządu, która jest polityką większości parlamentarnej.
Ja, panie ministrze, tylko powątpiewam, czy sprawstwo należy przypisywać tej polityce rządu akurat Ryszardowi Terleckiemu.
A ja zwracam uwagę na tym, że marszałek Terlecki jest szefem klubu parlamentarnego, a klub parlamentarny...
Skoro to tak ważna figura, to dlatego pytam, proszę
Prawa
pana...
Prawa i Sprawiedliwości
to dlatego
ma
pytam
większość w Sejmie, a rząd jest emanacją większości parlamentarnej i rząd prowadzi politykę, którą może pan zweryfikować zarówno na forum polskim, jak i międzynarodowym.
Panie ministrze, czy może pan odpowiedzieć na to pytanie, które już raz zadałem, a właściwie dwa razy, ale zadam je po raz trzeci. Czy to marszałek Ryszard Terlecki, tak ważna figura, której ważność pan podkreśla parę razy w trakcie tej rozmowy, czy to Ryszard Terlecki wyznacza kierunek polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec opozycji białoruskiej?
Za politykę zagraniczną, doskonale pan redaktor wie, odpowiedzialny jest rząd. A rząd jest
proszę
emanacją
pana,
większości Ludwik XIV
powiedział państwo to ja. Pan jeszcze nie jest Ludwikiem XIV, choć pewne podobieństwa już widzę. Więc ja nie pytam o politykę państwa polskiego, tylko o stanowisko PiS-u.
Ale stanowisko, przepraszam, większości parlamentarnej przekłada się na działania rządu, a o nich, kiedy próbuje opowiadać,
czyli państwo
pan
to PiS.
Uważa... Proszę?
Państwo to PiS.
Nie, ale kto jest odpowiedzialny zgodnie z konstytucją za politykę zagraniczną?
Pan mnie chce przepytać z konstytucji?
Nie, pytam,
ja
stawiam pytanie retoryczne. Stawiam pytanie retoryczne. No, za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd. Prawda? Zarówno Sejm, jak i Senat prowadzą elementy polityki zagranicznej, ale co do zasady, zgodnie z polską konstytucją, odpowiedzialność ponosi Rada Ministrów. I można weryfikować zgodnie z działaniami, które są prowadzone, tę politykę. A te działania to na przykład plan odbudowy dla Białorusi wartości 3 miliardów euro, który na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego Unia Europejska zaproponowała Białorusi.
Panie ministrze, ale o miliardach się nie spieramy się o pieniądze, które daje... które
ale
rząd
to
przez...
moje pytanie jest...
Panie ministrze, czym...
Tak. No
bo pozwolę pan, że dokończę.
No, oczywiście.
Nie spieramy się o to, czy rząd przeznacza 3 miliardy, czy nie przeznacza. Mało tego. Nie spieramy się, czy to dobrze, czy źle. Tu zgadzamy się, że dobrze. I ta sprawa w ogóle jest poza jakąś dyskusją. Pytanie moje do pana brzmi, czy to Ryszard Terlecki wyznacza politykę PiS-u, podkreślam PiS-u, a nie państwa.
A ja
wobec...
kilkakrotnie.
A pan już odpowiedział na to pytanie, więc jestem
kilkakrotnie odpowiadałem, że za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który ją realizuje. I mogę podawać kolejne programy, które są ukierunkowane na wspieranie Białorusi. Największy program indywidualnej pomocy osobom represjonowanym.
Panie ministrze, to ostatnie pytanie, zupełnie ostatnie w tej rozmowie. Jak premier Morawiecki zareagował na wpis Ryszarda Terleckiego?
Panie redaktorze, pan naprawdę uparcie dąży do tego, żebyśmy w naszej debacie wewnętrznej wykorzystywali temat Białorusi do tego, żeby
pytam
podgrzewać
pana o reakcję pana premiera.
Emocje
czy to jest pytanie
polityczne.
Niewłaściwe?
Ja następnym razem,
nie, panie ministrze,
nie
następnym razem, jak pan będzie naszym gościem, to ja poproszę o listę pytań dopuszczalnych. Nie. Do
panie redaktorze, jeżeli, no, jeżeli pan zadaje pytania, to proszę też pozwolić mi, żebym odpowiadał na te pytania w sposób taki, jak uważam za stosowne, a nie tak, jak pan oczekuje.
Panie ministrze, nie, to właśnie nie jest
problem. Ale właśnie to na tym polega, że pan, jeżeli nie odpowiadam zgodnie z pańskimi oczekiwaniami...
Nie, pan w ogóle nie odpowiada na te pytania przecież.
Odpowiedziałem wielokrotnie.
Panie ministrze, to jak ja pana spytam, którędy na Ostrołękę, a pan powie 6, to też jest jakaś forma odpowiedzi, ale jednak nie na to pytanie.
Panie redaktorze, jeszcze jeżeli jestem tak fatalnym interlokutorem, no jest jedna rada, bardzo proszę więcej nie kierować zaproszeń do mnie.
Już proszę pana, tutaj taki rozmówca, który wstał i wyszedł w trakcie rozmowy, wszystko przed panem.
Ja nie wychodzę, tylko odpowiadam panu, że nie zawsze mogę spełnić pańskie oczekiwania i odpowiadać na pytania w taki sposób, jakby pan sobie życzył.
Nie wiem skąd te emocje, ja zadaję proste pytanie. Jak zareagował premier na wpis Ryszarda Terleckiego?
A ja panu już odpowiedziałem, że jeśli chodzi o sprawy białoruskie, nie będę prowadził tego rodzaju dyskusji, które uważam, że nie służą absolutnie sprawom białoruskim w Polsce.
Proszę państwa, bardzo państwa przepraszam, że moje pytania nie służyły. Dlatego bardzo państwa przepraszam. Cieszę się, że państwo wytrwali. Minister Michał Dworczyk, który służył, był naszym gościem. Dlatego państwu dziękuję, że mieliśmy możliwość wysłuchania pana ministra, który służył, i przepraszam za to, że nie służyłem. Wybaczcie mi, to się już więcej nie powtórzy. Składam samokrytykę. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Panie ministrze, kłaniam się nisko. Miłego dnia.
Miłego dnia.